Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
Ja wierzę w przypadki, tak, bo życiem rządzą przypadki bardzo często. Pierwsza taka historia, którą ja pamiętam, miałam może 12 lat i mieszkaliśmy jeszcze w Poznaniu Wschodnim, tam na tej głównej. I do Teatru Młodego Widza w Poznaniu był bardzo fajny teatr. I to było chyba w niedzielę, czy jakoś tatuś mówi, że żebym ja pojechała do Poznania kupić bilety do tego teatru. No, ja byłam bardzo dumna, że tatuś mi taką misję powierzył. No i przyjechałam do teatru i okazało się, że teatr nie gra, czy był zamknięty. I wracałam z powrotem i spotkałam swoją koleżankę. I doszłyśmy do trolejbusu, bo to trolejbusem się jeździło. I byłyśmy już w tym trolejbusie, wsiadłyśmy. I w pewnym momencie coś mi odbiło i ja wysiadam, ja idę na piechotę na główną, ale to kawał drogi był. Wie pan co, że ja zeszłam na tą główną sama i Ostrów Tumski, tam była katedra poznańska i słyszę syreny straży pożarnej, karetki pogotowia, nawet wyszłam tak na jezdnię, żeby zobaczyć. Tam taka rzeczka płynęła, dopływ Warty, Cybina. Podchodzę, proszę pana, okazało się, że ten trolejbus spadł do Cybiny. No naprawdę, to nie jest przypadek, że ja raptem coś mnie, prawda, wysiadłam z tego trolejbusu.
Przypadki Katarzyny Andriejew. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Byłam ogromnie zaskoczona, jak chyba w 1948 czy w 1949 roku wprowadzono dowody osobiste, tak? Trzeba było, ludzie mieli dowody osobiste. I leżał dowód osobisty mojej mamy, ja spojrzałam, już umiałam czytać i przeczytałam nazwisko, znaczy imię matki, mojej matki, Ruchla i dziadka Rubin. I to było dla mnie zupełnie jakieś, no, nie znałam pojęcia egzotyczne, ale Rubin, Ruchla, co to za imiona, prawda? To moje marzenie o rodzinie, nie wiem skąd się wzięło. I mam taki niedosyt rodziny do dnia dzisiejszego, bo ja o swoich korzeniach żydowskich dowiedziałam się mając lat 13 albo 14 od mojego tatusia, który powtarzał mi przez 2 czy 3 lata, że jak skończę 14 lat, to mi powie coś bardzo ważnego. No to miałam jedną myśl, że na pewno tatuś chce mi powiedzieć, skąd się biorą dzieci. A ja wiem, z podwórka, prawda? Skąd się dzieci biorą, z grubsza przynajmniej. No jak tatuś opowiedział i posadził mnie na takim fotelu starym, no to był taki wstrząs dla mnie, dlatego że tak, ja nie miałam dziadków, ja nie miałam cioci. I marzyłam o tym, że może jakiś cud się zdarzy. I z tej opowieści wynikało, że moja mamusia miała 3 siostry, kuzynów, no wielka rodzina, spruszkowa rodzina pochodziła. No, ogromne przeżycie. Wyobrażałam sobie, marzyłam, że raptem ktoś zapuka do drzwi, że okaże się, że stoi jakaś pani i powie, ja jestem twoją ciocią, jakimś cudem uratowaną. Fantazjowałam. Nie wiem, to nie potrafię tego w sposób racjonalny wyjaśnić. Moje marzenie, to znaczy pierwsze, żeby mieć rodzeństwo, to znaczy siostrę. Tak bardzo byłam spragniona. Wie pan, nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić. Dlatego, że nie było rozmowy na temat dzieci, ja byłam jedynaczką. I mój tatuś powiedział mi, ja się dopominałam, żebym spróbowała sypać cukier na okno do Bodziana. Jeżeli będę sypała ten cukier, to Bodzian przyleci i może coś z tego wyniknie. I proszę sobie wyobrazić, że ja jako 6-letnia dziewczynka sypałam cukier na okno. A mieszkaliśmy na terenie, w Poznaniu, na terenie fabryki, takiej niedużej, którą mój tatuś po wojnie uruchomił i prowadził. I mieszkaliśmy na terenie tej fabryki. Więc nie było wielką trudnością sypania. No i rano się budziłam i biegłam do okna, parapet czysty. A to potem się po latach okazało, że dozorca, dziadek Szymański, którego pamiętam z takimi wąsami siwymi, przychodził i zgarniał ten cukier. No i w grudniu w 1948 roku urodziła się moja siostra, 7 lat młodsza. Potem żartowałam, że moja siostra to już miała rowerek, miała jakiś wózek i tak dalej, a ja miałam trudne dzieciństwo, znaczy, że ironizuję, ale tak faktycznie było, że nie miałam ani rowerka, ani łyżew, ani w ogóle żadnych takich rzeczy. Ja jestem związana z tymi korzeniami, nazwijmy to bardziej. Moja siostra tego nie czuje, zresztą gdyby nawet, to ona będzie drugim pokoleniem, tak, bo ja jestem dzieckiem Holokaustu, bo uwarunkowania takie, że dzieci urodzone, które w momencie wybuchu wojny nie miały więcej niż 14 lat. No, ja się urodziłam, prawda, w 1942 roku. Mój tatuś był Polakiem, moja mamusia Żydówką, polską Żydówką. Rodzina nie była chyba ortodoksyjna, to znaczy ze strony mojego dziadka, babci, ta rodzina była bardziej ortodoksyjna. Moja mamusia była piękną kobietą. No i tatuś mamę adorował, ale nie był specjalnie chyba w typie mamy, miała tam innych adoratorów. I proszę sobie wyobrazić, że jak wybuchła wojna, to mój tatuś oświadczył się mamie. I 14 listopada w 1939 roku wzięli ślub. Mamusia się ochrzciła dzień przed ślubem. Nie uchroniło to oczywiście przed getem. Tatuś wyciągnął, że tak powiem, nas z getta. To był 42 rok, tak, że ja tam chyba do końca lipca byliśmy w tym getcie. I oczywiście tylko wiem z opowieści taty, kogo przekupił, w jaki sposób. I ja byłam przechowywana w bardzo wielu miejscach, między innymi. Troszkę się dowiedziałam od mojej siostry stryjecznej, która wtedy miała 7 lat. To właśnie też opowiedziałam i to już jak ja zaczęłam drążyć bardzo mocno sprawę i ja podczas wizyty jakiejś u niej mówię: Mirusia, czy ty coś wiesz, czy ty pamiętasz? To i ona mi wtedy powiedziała, że pamięta, że Lutek, czyli mój ojciec, przyszedł ze mną z zawiniątkiem. I moja babcia, czyli matka mojego ojca, niestety nie przyjęła mnie, żydowskiego dziecka, bo to był dla niej straszny mezalians, że ojciec taki przystojny i tak dalej, ożenił się z Żydówką. No i Mirka, i mówisz, pamiętam jak Lutek, jak zbity pies wyszedł z tobą. Także ja byłam w kilku miejscach, a to, co zasługuje chyba na podkreślenie czy na uwagę, to, że spędziłam kilka tygodni w dzielnicy niemieckiej w domu oficera Wehrmachtu. Mamusi przyjaciółka Polka wyszła za mąż, za Niemca, Rudolfa, i on mnie przechowywał, podobno ze mną na spacerki chodził. I wierzę w to, jestem o tym przekonana, że w każdym narodzie są ludzie dobrzy i ludzie źli. I że ten Niemiec wiedział, że jestem żydowskim dzieckiem. I takie ryzyko podjął, że dopóki tatuś nie znalazł tak zwanej mety w Lubelskim, gdzie mnie wywiózł i tam do końca już wojny byłam, tam byłam ochrzczona, jak miałam rok. I mamusia w ogóle na ten temat nie rozmawiała. Tatuś przejął rolę, tak, tej informacji. Moja mamusia żyła z nieprawdopodobnym poczuciem winy, że ona wybrała życie. W ogóle całe moje takie penetrowanie sprawy tej historii mojej etapami. Ja coś znajdowałam, gdzieś byłam i to tak bardzo silnie na mnie oddziaływało, że następowała przerwa i potem następny etap, następny. W każdym razie wtedy, kiedy już miałam ten wiek, który tatuś postawił, prawda, jako granicę, że mi coś powie, musiałam przyrzec, że nigdy nikomu nie przyznam się do tego, że moje korzenie są takie, że moja mama była Żydówką. Pamiętałam o tej obietnicy i nikomu nie mówiłam. Strasznie mnie to oczywiście dręczyło. Jeszcze żył mój tatuś i temat korzeni, nazwijmy to, do mnie wrócił i ja zaczęłam jeździć do Pruszkowa, wie pan. Ja pracowałam potem w Łodzi w Zjednoczeniu Przemysłu Włókien Chemicznych w Wydziale Współpracy z Zagranicą, więc do ambasad załatwiałam wyjazdy służbowe, ten lata 70., prawda, okres Gierkowski, Prosperity. Bardzo często jeździłam do Warszawy, do ministerstwa, do ambasad, załatwiałam wizy. W każdym razie, no jak już jeździłam do Warszawy, to zaczęłam jeździć do tego Pruszkowa. Nie wiem. I rodzice nie byli zadowoleni. Moja mamusia się jak gdyby odcięła, nie chciała tam w ogóle nawet wrócić, żeby popatrzeć, wie pan. Rodzinny dom. Proszę sobie wyobrazić, że dziadek mojej mamy był dość zamożnym Żydem w Pruszkowie. On był rządcą w majątku hrabiów potulickich w Pruszkowie. I ten dziadek, mój pradziadek, był, proszę pana, fundatorem ziemi pod synagogę i mykwę i pod cmentarz żydowski w Pruszkowie. Ja tam zaczęłam jeździć, tak jak mówię, trafiłam na cmentarz. Znalazłam powalone macewy. To, co nie było w języku hebrajskim, mogłam przeczytać nazwiska. Kammerfuchs. To było nazwisko panieńskie mojej babci. Hohenzollern, jakieś tam, no. I dzwoniłam do tatusia z automatu, bo przecież nie było. I tatuś mi określał bardziej, gdzie. Znalazłam dom. Dwa domy takie secesyjne, na terenie których jeszcze pamiętam, była posadzka chyba po mykwie. I jak pierwszy raz pojechałam, już znalazłam i stał przed tym domem, no taki człowiek trochę zniszczony życiem, z czerwonym nosem. Ja podeszłam do niego i pytam, a czy pan wie, do kogo ten dom należał przed wojną? A on mówi, do Żydów. A ja mówię, a jak oni się nazywali? Gutowicze. I ja w tym momencie, wie pan co, nie mogłam wydobyć głosu z siebie i po długiej chwili powiedziałam, to był mój dziadek. Jak ten człowiek, proszę pani, ja tu nie chciałam mieszkać, tu nas Niemcy przesiedlili. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ale ja mówię, proszę pana, ja nic nie mam pretensji do pana, wszystko w porządku. No, powiedział, że ktoś się przyznał do tej drugiej części domu i gdzie, i mówi, niech pani idzie, bo oni sobie ten dom wzięli. Ale oczywiście ja nigdy nie poszłam i był taki moment, że myślałam o odzyskaniu tego, ale wie pan, to naprawdę satyryczna sytuacja, bo niby sprawa oczywista, tak, bo przeżyła moja mama, moja siostra i ja, czyli no logicznie rzecz biorąc spadkobierczynie, tak, mogłybyśmy być. Proszę pana, 11 lat trwała batalia, zanim uzyskałyśmy wyrok, że jesteśmy spadkobierczyniami. I właściwie jak to już załatwiłyśmy, to wie pan co, ja nawet nie zadałam sobie trudu, żeby wpisać nas do ksiąg wieczystych. No i po prostu zostawiliśmy to. A dom stoi. Wie pan, mnie chyba bardziej przyświecała ta myśl, że moja mamusia nie chciała wracać do tego, nie chciała tam jechać. To po prostu jak gdyby zamknięta księga, czy zamknięty czas. Mój tatuś wyprowadził z getta najmłodszą siostrę mojej mamy. I miała też naprawdę bardzo duże szanse, żeby się uratować. I powiedzmy, że po dwóch dniach, bo tego dokładnie nie wiem, powiedziała, że ona wraca do getta, bo jej miejsce jest przy rodzicach i przy siostrze. I wróciła. I mamusia moja jest przekonana, była przekonana, że jednym z tych ostatnich transportów wywieźli do Treblinki. Niestety nie znalazłam żadnych dokumentów na to. Poszukiwałam i przez Czerwony Krzyż i w Żydowskim Instytucie Historycznym. To była straszna rzecz. I to, co powiedziałam, i to jeszcze raz powtórzę i podkreślę, że żyła w nieprawdopodobnym poczuciu winy, że ona wybrała życie. Ja bardzo chciałam, i to od wielu, wielu lat, zdobyć jakąś wiedzę na temat zamordowanej mojej rodziny, czyli moich dziadków i trzech sióstr mojej mamy, bo uratowała się tylko mama i ja. I przypadek rządził, poprosiłam córkę naszych przyjaciół, która troszkę zaczęła działać w Żydowskim Instytucie Historycznym, poprosiłam ją, żeby ona zechciała może sprawdzić, czy dowiedzieć się, czy są jakieś ślady, ewentualnie gdzie ja tych śladów mogę szukać, w jaki sposób i w jakich okolicznościach zginęli moi dziadkowie i moje ciocie. I ona w jakimś czasie przyniosła mi kartkę i mówi: ciociu, nie ma sensu, żebym ja pośredniczyła, zgłoś się do Żydowskiego Instytutu Historycznego i okej. Okay. Ja tą kartkę wzięłam, podziękowałam, schowałam do kieszeni kurtki, no i czas płynął. I zaistniała taka okoliczność, że mój mąż potrzebował pomocy lekarskiej i zbieg przypadki przyjaciółka naszych przyjaciół, Żydówka, która mieszka w Frankfurcie, lekarka, zaoferowała pomoc mojemu mężowi. I to wtedy zaczęło się dopiero początek operacji zaćmy poprzez wszczepienie soczewki. Ona zapraszała nas do Frankfurtu, żebyśmy przyjechali, że ten zabieg ona wykona, ale w międzyczasie okazało się, że ona szkoliła tutaj polskich lekarzy i dała nam kontakt w Warszawie na Bielanach i mówi: słuchajcie, to dla was najprościej, zadzwoń i tak dalej, i tak dalej. I ja to wykonałam, aha, tylko mówi: zapłacicie tylko za soczewkę, tam 800 zł czy coś, w porządku. I zadzwoniła do mnie po kilku dniach i mówi: Kasiu, soczewka jest ode mnie w prezencie. Jedźcie, zobaczcie. Ja się tak wzruszyłam, popłakałam się. I wstałam jak automat, sięgnęłam do kieszeni kurtki, wyjęłam tą kartkę z namiarem na Żydowski Instytut Historyczny i napisałam krótkie takie pismo, list, że poszukuję, chciałabym się dowiedzieć, czy gdzie, w jakich okolicznościach, bo mamusia mówiła mi, że prawdopodobnie zostali wywiezieni do Treblinki w 1942 roku, 3 miesiące, 4 po moim urodzeniu. No i wysłałam ten list. I chyba minęły 3 tygodnie, dzwoni pani do mnie, znaczy, czy pani Katarzyna Andrzejew, tak, tu mówi Małgorzata Monikowska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. I mówi, ja przez przypadek, bo w innym dziale był ten list, przeczytałam, proszę się zgłosić i tak dalej. I no, byłam niezwykle poruszona. Ona prosiła, żeby dokumenty, akt urodzenia mój. I w taki sposób trafiłam do, jak już otrzymałam stosowne dokumenty, no to, że jest Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, żeby się udać tam. I to był dla mnie ogromny wstrząs, znaczy przeżycie wielkie, bo pojechałam na pierwsze takie spotkanie, znaczy już po załatwieniu formalności. No i spotkałam mnóstwo ludzi, którzy mówili o sobie, o swoich korzeniach, o swojej przeszłości i w ogóle to, co właściwie było zakazane i zabronione. To było dla mnie bardzo ważne. Ja kiedyś mamusię spytałam, mamusiu, a czy ty, czy w domu mówiło się, mówiliście po hebrajsku, czy widzisz? Nie. Ale wie pan co, potem sobie pomyślałam, że raczej na pewno. No bo skąd taka znajomość, prawda, języka? Proszę sobie wyobrazić, że udało mi się mamę jakoś nakłonić, żeby mi troszkę powiedziała. Mówię, mamusiu, proszę cię, po co ci, po co? Mamusiu, chcę wiedzieć, żeby Ania wiedziała, będę miała wnuki, żebym wnukom mogła powiedzieć. I mamusia zaczęła troszkę mi opowiadać o rodzinie, tak? Że tam dziadek miał iluś braci, jeden brat był milionerem w Boliwii, był właścicielem kopalni marmurów, czy tam... No, taka informacja, prawda, egzotyczna. O dziadkach. I to jest jedyna rzecz, którą ja sobie szybko zapisałam. Ale potraktowałam radośnie, że otworzyła się. I będę drążyć to, ale nie za dużo. Na dziś wystarczy. I miesiąc potem mamusia umarła. Już niczego się więcej nie dowiedziałam. Ale mam ten notes zanotowany, sięgam do tego. Okazało się, że miała rodzinę w Argentynie, no to mówiłam, że w Paryżu, ale ją tam potraktowali też, że nie wyjechała do Izraela, że wyszła za mąż za Goja. To tak dwie strony, wie pan, działało. Nieważne było, że ojciec uratował tak życie, ale że był Gojem. Oczywiście nie wszyscy, więc oni odpisali tam, ja nawet mam jakieś fragmenty tego listu. Tak, także to sprawy i to ciągle właściwie trwa, prawda? Nie ma zmiany. Te takie przypływy i odpływy niechęci, nie chcę tego nazywać antysemityzmem, są. Byłam w szpitalu na rehabilitacji po zawale drugim i w pokoju miałam współlokatorkę, nazwijmy to. Panią, starszą chyba trochę ode mnie, a może w moim wieku, nieważne, z Łodzi, która mieszka na Piotrkowskiej w kamienicy po niemieckiej. No i rozmowa właśnie, wspomnienia o Żydach. Ten Żyd przyjechał chyba, bo chce chyba zabrać, nie wiem, czy nas wyrzucić, a jeszcze opowiadała mi o kimś, kogo podejmowała, z kim się przyjaźniła, ale okazało się, że to byli Żydzi i ona z nimi zerwała. No, bardzo brzydkie, przykre rzeczy mówiła o Żydach. Tak mnie to zdenerwowało. Wpierw nie zwracałam uwagi, ale potem wstałam, stanęłam przed jej łóżkiem, przodem i mówię, proszę na mnie spojrzeć, jak ja wyglądam. Czy ja mam rogi? Ona patrzy na mnie. Odwróciłam się tyłem. Ja mówię, a może ja mam ogon? A może coś, co panią dziwi? Ona patrzy na mnie, jakbym była nienormalna. Ja mówię, proszę pani, ja jestem Żydówką. Dlaczego pani opowiada takie bzdury? Jaka jest różnica między wyglądem moim i pani? Pani jest Polką, ja jestem Żydówką. Jak można mówić takie rzeczy? Ja mi powinna się pani cieszyć, że mieszka pani w pięknej kamienicy pożydowskiej. Nikt pani nie wyrzuca. On może przyjechał tylko popatrzeć na to. No, strasznie się zmieszała. Ja wyszłam, zaczęłam spacerować. Ona do mnie podeszła, zaczęła mnie przepraszać. Ja mówię, przeprosiny przyjęte, ale mówię, ja tego nie zapomnę. Mówię, jak można? Dlaczego pani nie myśli, nie zastanawia się? Przecież nie wie pani, kto koło pani jest. Miałam ochotę powiedzieć, że pewnie za chwilę pójdzie pani do kościoła i przyjmie komunię, będzie się pani modlić. Ale już sobie darowałam. Ale to było naprawdę uderzające, bo tak z takim jadem, z taką zaciekłością. No przecież ten Żyd jej nic nie zrobił, nawet jeżeli przyszedł na podwórko, czy jego potomek, prawda? Ale to jest w ludziach. I ja staram się, znaczy może nie tyle usprawiedliwić, ale ze zrozumieniem, że oni nie wiedzą, nie znają, nie interesują się. Stąd te, prawda, widzę w Żydy, czy coś tam, napisy jakieś. Także takie historie i też taka dosyć znamienna historia wydarzyła mi się kiedyś, znamienna i bardzo ważna dla mnie, bo zawsze we mnie pokutowało to, że moja mamusia była Żydówką, to takie było, nie wiem. Jechaliśmy z Nowego Jorku do Stamford, tam gdzie nasza córka mieszka, w Nowej Anglii, w Connecticut, to tam 45 minut drogi. No siedzieliśmy we trójkę, rozmawialiśmy i raptem ja, znaczy słyszę głos, dzień dobry, dobry wieczór państwu. I podchodzi starszy pan, bardzo elegancki, w świetnym garniturze, koszula widać, że no ktoś. I mówi, tak się przysłuchuje i mówi, jestem ogromnie ciekawy, co słychać w Polsce. Ja nie odwracając się tak, ja mówię, ciekawe, co, zależy, co pana interesuje. I on zaczyna mówić, że on wyjechał w 1946 roku. I jego noga w Polsce nigdy nie stanie, bo tyle złego ze strony Polaków i przyrzekł sobie, ale polszczyzna literacka, wie pan, to jest coś pięknego, byłam pod wielkim wrażeniem. I wie pan co, ja siedziałam tu, a córka z mężem naprzeciwko. Ja spojrzałam na tego pana i po raz pierwszy wyartykułowałam. Mówię do niego, proszę pana, ja się z panem absolutnie nie zgadzam. Ja jestem polską Żydówką, padło, i żyję dzięki pomocy Polaków, a nawet Niemca z Wehrmachtu. I powiedziałam to, co powtarzam w stosownych okolicznościach, że w każdym narodzie są ludzie dobrzy, są ludzie źli. I mówię, nie zgadzam się z panem. Chwilę rozmawialiśmy, on mieszkał w Hartford, więc jechał troszkę dalej, wyraziliśmy ubolewanie, że się spotkaliśmy na tak krótko, myśmy już zaraz wkrótce wyjeżdżali. Ale wie pan, najważniejsze i to znamienne było to, że ja się przełamałam i przy córce, która znaczy ma świadomość, ale nie przyjmuje tego tak właśnie w taki sposób emocjonalny czy uczuciowy jak ja, że ja odważyłam się i po prostu powiedziałam przy mężu i przy mojej córce, bo ja jestem polską Żydówką i jestem z tego dumna. I poczułam ulgę, naprawdę, bo tak popatrzyłam, znaczy oni na mnie popatrzyli, ale jakby z uznaniem. I znów taka historia, że w 13 roku byliśmy na wakacjach gdzieś i po powrocie nagranie miałam. Wiadomość dla pani Katarzyny Andrzejew, proszę się skontaktować. I ja chyba w poniedziałek zadzwoniłam do Żychu. No i dowiedziałam się, że poszukuje mnie rodzina z Izraela. Dostałam zdjęcia, wie pan co, ryczałam cały czas, jak usłyszałam. I w 16 roku poleciałam do Izraela i spotkałam się z kuzynką, kuzynem, właściwie to bracia, rodzeństwo cioteczne mojej mamusi, bo ich ojciec był bratem mojego dziadka. No, nie muszę panu mówić o emocjach i wzruszeniach. I teraz właśnie 2 dni temu dzwoniłam spytać, co z nimi w sytuacji, jaka w tej chwili jest, prawda? Na szczęście wszystko dobrze. Ta kuzynka jest o rok młodsza od mojego męża, bo mój mąż w październiku skończy 90 lat, ona ma 89. Wie pan, to było dla mnie takie wydarzenie, a ten mój kuzyn, wozili mnie, hołubili. Byłam na ślubie jego córki, jak w Hollywood, 450 osób w hotelu, wielkie wesele, a przedtem ślub w synagodze pod chupą tej ich córki. No, byłam tylko raz, albo aż raz. Nie ma okoliczności sprzyjających, żeby tam pojechać, ale właśnie bo stąd zadzwoniłam. I Dalia mówi, ja czekam, ja marzę o tym, żebyś ty jeszcze przyjechała. Wyznajemy sobie miłość i faktycznie tak, wie pan, jak się spotkałam, to takie wrażenie, szczególnie z Dalią, jakbyśmy się znały od zawsze. Jest taka jakaś więź między nami, wie pan. To moje marzenie, żeby ta rodzina gdzieś i znalazła się. I to jest no, cudowna sprawa dla mnie. Chyba tak mi było pisane. Tak miało być chyba po prostu.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.